з Києва. ...356 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Inwazji w wojnie, która trwa od 2014 roku. Wita się Paweł Bobołowicz, audycję realizuje Szymon Dąbrowski. Dziś w Brukseli odbędzie się kolejne spotkanie grupy kontaktowej do spraw obrony Ukrainy w formacie Rammstein. W agendzie znalazła się kwestia obrony nieba, koalicja czołgów, amunicja, szkolenie wojskowe, a także logistyka i naprawa sprzętu. Minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock powiedziała, że niemiecki rząd nie rozważa obecnie dostaw myśliwców na Ukrainę. Jednocześnie sekretarz generalny NATO nie wyklucza takich dostaw. To nie uczyni z nas strony konfliktu, twierdzi Jens Stoltenberg. Stany Zjednoczone zasugerowały możliwość dostarczenia myśliwców na Ukrainę, ale pod pewnymi warunkami, donosi Financial Times. Według gazety Stany Zjednoczone mogą przekazywać Ukrainie nowoczesne samoloty bojowe w czasie przedłużającej się wojny lub zezwolić na reeksport myśliwców F-16. Kwestia dostaw myśliwców będzie omawiana 14 lutego na spotkaniu ministrów obrony NATO w Brukseli. Jednocześnie administracja prezydenta Joe Bidena nie jest gotowa dostarczyć Ukrainie pocisków dalekiego zasięgu ATACMS ze względu na brak nadwyżek takiej broni, informuje Politico. Po raz pierwszy od czasów zimnej wojny okręty Federacji Rosyjskiej wypływają w morze z bronią nuklearną, poinformował o tym norweski wywiad. Jak zauważono w raporcie wywiadu, w czasach sowieckich okręty wojenne floty północnej regularnie wypływały w morze z taktyczną bronią jądrową, ale od czasów zimnej wojny takie przypadki nie były znane. Do teraz, niestety. A dzisiaj gościem raportu z Kijowa jest Jan Piekło, dyplomata i dziennikarz, były ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie. Dzień dobry, panie ambasadorze.
Dzień dobry, witam.
Panie ambasadorze, zbliża się rocznica rosyjskiej inwazji. To straszna rocznica rosyjskiej inwazji, która rozpoczęła się 24 lutego ubiegłego roku, ale przecież wojna zaczęła się wcześniej. Pan doskonale o tym wie, bo czas pana kadencji jako ambasadora przypadł na ten moment, kiedy wojna na Ukrainie, rosyjska agresja przeciwko Ukrainie trwała, ale świat jednak zdawał się tej wojny wcześniej nie dostrzegać. Dlaczego?
Rzeczywiście, to jest dobre pytanie, które powinniśmy przede wszystkim zadawać politykom Unii Europejskiej w Brukseli, w Paryżu i w Berlinie. Pamiętamy, że odbyło się to w taki sposób, że doszło do aneksji Krymu w sposób wyjątkowo przebiegły. Zostało to zrobione praktycznie bez żadnego wystrzału i Zachód, konkretnie politycy europejscy, którzy byli niewątpliwie w kontakcie z prezydentem Putinem, starali się zrobić to wszystko w ten sposób, żeby zniechęcać Ukraińców do stawiania oporu. Potem była agresja w Donbasie, no i narodziły się formaty Mińsk 1, Mińsk 2, format normandzki, które praktycznie nie rozwiązały i nie doprowadziły do żadnego konkretnego rozwiązania, które by pomogło Ukrainie odzyskać utracone terytoria. No i to był początek, właśnie nie początek, bo początek to był w 2008 roku, kiedy zarówno Ukraina, jak i Gruzja dostały stanowcze nie na plan członkowski w NATO, za którym lobbowali Amerykanie i prezydent, świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. Więc ta taka niechęć właściwie Zachodu do tego, żeby wesprzeć Ukrainę, wesprzeć kraje w Europy Wschodniej w jej drodze do demokracji, do bycia częścią europejskiej wspólnoty, no, jakoś nie były wtedy powszechne. Uważano, że nie należy drażnić Rosji i stąd Mińsk 1, stąd Mińsk 2 i stąd taka polityka.
Użył pan takiego sformułowania, zniechęcać do stawiania oporu przez Ukrainę w czasie tych lat, szczególnie w czasie prezydentury Poroszenki. Wydawało się, że są takie momenty, że Ukraina była gotowa, na pewno byli gotowi ukraińscy żołnierze wejść na teren tych tak zwanych separatystycznych republik. W 2014 roku mówiło się o tym, że właściwie ukraińska armia bez większych problemów mogła opanować Ługańsk latem 2014 roku. I gdzieś pojawiały się właśnie te takie tajemnicze telefony, może nie tajemnicze, ale te telefony, które nie były znane opinii publicznej. Podobno taką osobą była Merkel, która wprost dzwoniła i mówiła, tego zrobić nie możecie. Jak myśmy się wtedy zachowywali? Jak zachowywała się Polska? Przecież myśmy też wtedy mówili, że jedynym sposobem rozwiązania konfliktu są porozumienia mińskie.
Myśmy na to reagowali dokładnie tak, jak reagowała Angela Merkel, jak reagowała Bruksela. To było uzgadniane i niewątpliwie to była oficjalna polityka w tej kwestii. Pamiętamy, że Sikorski był w grupie tych ministrów spraw zagranicznych w Francji, Niemiec, którzy w ten dość dramatyczny moment przyjechali do Kijowa, żeby próbować rozwiązać bardzo napiętą sytuację wynikającą z wydarzeń na Majdanie. No i wtedy, ponieważ był tam Sikorski, więc można było myśleć, że to Polska znajdzie się również w grupie tych krajów, które będą rozwiązywać te sprawy w ramach formatów mińskich, no, ale tak się nie stało. Pewnie i dobrze, że tak się nie stało. Natomiast rzeczywiście Polska wtedy prowadziła politykę bardzo podobną, rząd polski, do polityki niemieckiej czy francuskiej w tej kwestii.
W marcu 2014 roku ówczesna premier mówiła o tym, że powinniśmy się zachowywać jak polska rozsądna kobieta, że powinniśmy się chować. Nie wyobrażała sobie, żeby wysyłać broń na Ukrainę. Czy to nie jest tak, że próbuje trochę cofnąć się w tej historii też, żeby może spróbować spojrzeć inaczej na to, co się dzieje teraz, ale czy to nie jest tak, że mamy grzech wobec Ukrainy jako państwa zachodniego, ale też niestety Polska, i że powinniśmy to powiedzieć, że wtedy ta nasza słaba pozycja doprowadziła do tego, że wojna po prostu się rozwinęła w to, co obecnie dzisiaj widzimy.
W jakimś sensie tak, ponieważ byliśmy częścią szerszej polityki Unii Europejskiej w stosunku do ówczesnych wydarzeń na Ukrainie. Natomiast pamiętam doskonale tą wypowiedź pani premier Rzeczypospolitej, kiedy ją zapytano o to, co by zrobiła, gdyby doszło do ataku na Polskę, a już wiemy, że wcześniej doszło do ataku na Ukrainę, no to ona by się schowała, zdaje się, gdzie to miało być, w piwnicy, czy gdzieś by się schowała tam z dziećmi. No cóż, no, strach mieć takiego premiera.
Tak, to było, wpadam do domu, zamykam się i opiekuję się moimi dziećmi. Być może byłaby to rzeczywiście też piwnica. Panie ambasadorze, ale też w tej perspektywie już historycznej tego konfliktu wydaje się, że Ukraina też nie miała szczęścia do końca do tego przywództwa swojego własnego politycznego, że jednak Poroszenko, ekipy, które rządziły Ukrainą, też po prostu były uległe. Wydaje się, że Zełenski, to co obserwujemy też w ostatnich dniach, pod tym względem prezentuje jednak trochę inną postawę. On nie boi się wprost oskarżać, atakować nawet słownie polityków Zachodu za to, że nie chcą pomóc Ukrainie. On jednak prezentuje trochę inną politykę. Wydaje się, że nie czeka wciąż na ten telefon, który czegoś mu zabroni, tylko raczej stara się wymusić tą aktywne działania.
To wynika z agresji tej sprzed roku. I to jest trochę inna sytuacja i polityczna, i militarna w tej chwili. Niewątpliwie jak chodzi o prezydenturę Petra Poroszenki, on zrobił bardzo dużo, żeby próbować przeciwstawić się wtedy agresji rosyjskiej. Jeszcze musimy pamiętać o tym, że infiltracja życia politycznego na Ukrainie w tych czasach była po prostu gigantyczna. Rosjanie się po prostu przygotowywali do przejęcia Ukrainy. To dopiero właśnie z dzisiejszej perspektywy widzimy. Poroszenko miał bardzo trudne zadanie, natomiast on zaczął inwestować. On przewidywał, że coś takiego się może wydawać. Inwestował w przemysł wojskowy, w tym inwestował również własne pieniądze w tych najtrudniejszych momentach, w obronę Doniecka. Przecież pamiętajmy, że i Kramatorsk, i Słowiańsk zostały zdobyte przez Rosjan, a potem zostały odbite. Poroszenko, ponieważ on miał również gdzieś dobre kontakty z Berlinem. Generalnie miał dobre kontakty w Europie. On gdzieś w pewnym sensie też ulegał. Natomiast no, Zeleński znalazł się w zupełnie innej sytuacji w związku z agresją, która wymagała zupełnie innych odpowiedzi, bo tu już chodziło o kwestię niepodległości kraju. I wtedy rzeczywiście doszło do jakiegoś wspólnego porozumienia i Poroszenko i Kliczko są przywódcy opozycji, można by właściwie powiedzieć, są zaangażowani we wspieranie Ukrainy w wszystkich wymiarach w tej chwili, jak chodzi o obronę, więc tu jest konsensus polityczny.
Panie ambasadorze, obserwujemy te zabiegi Ukrainy o dostarczenie broni. Dzisiaj też w wiadomościach właściwie kolejny odcinek pod tytułem przekażemy, nie przekażemy samoloty bojowe. Wcześniej mieliśmy całą tą opowieść o czołgach i też trochę zafałszowaną przez Ukrainę, bo to przecież nie Niemcy są liderem tej koalicji czołgowej, tylko Polska. To Polska pokazała ten kierunek, w którym świat zachodni powinien dążyć i jednak powinien przekazywać czołgi. Ale dlaczego tak trzeba cisnąć na Zachód, żeby właściwie no, doprowadzić do sytuacji, która jest oczywista? No, jesteśmy świadkami niewyobrażalnej wojny, niewyobrażalnej liczby ofiar, jakiejś przerażającej brutalności tego, co się dzieje szczególnie w ciągu ostatniego roku. A jednak za każdym razem ma się takie wrażenie, że Zachód tego nie rozumie, gdy się słucha Macrona, który mówi, że na razie Ukrainie nie są potrzebne samoloty, no to można mieć jakieś szalone wrażenie, skąd Macron ma wiedzieć lepiej, co Ukrainie jest potrzebne. Ten facet, przepraszam bardzo, ten prezydent nie prowadził takiego konfliktu i nie jest na Ukrainie, a przecież to za to odpowiada Zełenski. Dlaczego ten Zachód tak trzeba cisnąć, wyciskać z taką siłą każdą decyzję, która wydaje się w sumie oczywista?
No to nie cały Zachód, bo spora część wspólnoty transatlantyckiej jest jednak jak najbardziej wspierająca Ukrainę. To mówię o Stanach Zjednoczonych, o dość stanowczej w tej chwili postawie Waszyngtonu. Mówię o Kanadzie. Mówię o przede wszystkim Wielkiej Brytanii, która wykazała się w tej kwestii przywództwem niewątpliwie. No i mówię również o krajach naszego regionu. My jesteśmy tacy skromni, a to właściwie te kraje naszego regionu w tej chwili były w stanie wymusić na Brukseli i na politykach zachodnich bardziej stanowcze działania, które na razie się ograniczają do różnych deklaracji, obietnic o czołgach Leopard, Leclerc. Natomiast gdzieś w tle jest nadal ten motyw, ale my chcemy utrzymać kanał informacyjny, kanał dialogu z Putinem i jednocześnie gdzieś to wszystko jest odciągane w czasie, no bo akurat nie mamy w tej chwili czołgów, które są w tej chwili już zdatne do użytku, trzeba je przygotować, trzeba ludzi przeszkolić i to wszystko gdzieś tak trwa tak jakby to się nazywa już w tej chwili, jest jakieś określenie na co, Scholzing. Scholzing, czyli to jest od nazwiska kanclerza Scholza, to jest obiecywanie mówienie tak i jednocześnie mówienie nie. Czyli odwlekanie, nierobienie. No, taka jest uroda naszych zachodnich sąsiadów i taka jest uroda całej skomplikowanej polityki unijnej. Natomiast no, jednak w tej chwili pojawiają się po tych wszystkich okrucieństwach Buczy, Irpiniu, Mariupolu, po tym, co się dzieje, pojawiają się już jednak dość stanowcze głosy w opinii publicznej przede wszystkim, że to należy zrobić i pod ich naciskiem przywódcy zachodni, a szczególnie Macron i Scholz to robią, tylko że Macron w tej chwili ma na ulicach tłumy ludzi. Nie jest wykluczone, że tam jakaś inspiracja rosyjska w tym, żeby te tłumy ludzi wyszły i demonstrowały, też jest.
Panie ambasadorze, pełnił pan swoją misję w tym czasie, kiedy relacje pomiędzy Polską i Ukrainą, przynajmniej w sferze, jednej sferze, ale która dominowała wtedy, czyli kwestiach historycznych, no nie były najlepsze, to mówiąc pewnie bardzo delikatnie. Dzisiaj wydaje się, że ten temat, jakby to może nawet brutalnie zabrzmiał, temat historyczny, temat bolesny, ale nie był tak ważny jak kwestie bezpieczeństwa i że chyba potrafimy nad tym przejść, by czy zostawić to właśnie na później, by skoncentrować się na tym, co dotyka nas teraz. Ale pytanie, czy jednak mając świadomość, bo chyba Polacy mieli świadomość, podejrzewam, że pan ambasador miał świadomość, pamiętając też nasze wcześniejsze rozmowy, rosyjskiego niebezpieczeństwa, czy tych relacji nie trzeba było poprawić wcześniej? Czy wcześniej nie powinniśmy byli myśleć o wspólnych projektach militarnych, o wspólnej produkcji wojskowej, o rozwoju infrastruktury granicznej, która dzisiaj tak utrudnia w wielu momentach współpracę. Czy my też czegoś wtedy ważnego nie przegapiliśmy i czy na pewno dzisiaj widzimy to, co widzieć trzeba?
No, bardzo dobre i niełatwe pytanie, panie redaktorze. Ja mogę tylko zgodnie z moim sumieniem odpowiedzieć. Ja byłem głęboko przekonany, już wtedy, jak byłem ambasadorem w Kijowie, że do tej wojny najprawdopodobniej dojdzie, że Rosja się do tego przygotowuje. I uważałem, że moim zadaniem jest skoncentrować się głównie na rzeczach najważniejszych, a nie na kwestiach historycznych. Natomiast Rosja, rosyjska infiltracja, agentura działała bardzo skutecznie, żeby przeszkodzić nam i polskim władzom wtedy skoncentrowanie się na tych właśnie najważniejszych rzeczach dotyczących bezpieczeństwa. I pamiętam, że takim momentem dość mocno kryzysowym był atak z granatnika czołgowego przeciwczołgowego na nasz konsulat w Łódzku. To było rzeczą absolutnie bez precedensu. No i oczywiście różne prowokacje na cmentarzach Bykowni, w Lwowie i no, gdzieś była świadomość w pewnej grupie polityków, że to są prowokacje rosyjskie i że powinniśmy próbować tutaj prowadzić politykę współpracy, pełnej współpracy z Ukrainą w kwestii właśnie bezpieczeństwa. No ale nie było to takie proste, a środowiska, które uważały, że powinniśmy tutaj na Ukraińcach wymuszać przeprosiny za Wołyń, były bardzo wpływowe. Dzisiaj już nie są tak wpływowe.
No właśnie to chciałem się zapytać, panie ambasadorze, czy na pewno nie są tak wpływowe, albo czy nie mają siły odrodzić się? Na przykład niejaki Leszek Sykulski, do niedawna popularny komentator w mediach, jeździ po Polsce z akcją Nie w wojnie w Ukrainie, udowadnia, że to nie jest nasza wojna, organizuje spotkania, internet jednak jest pełen takich komentarzy. Mogę z całą pewnością stwierdzić, że pod dzisiejszą naszą rozmową na YouTubie znajdzie się mnóstwo komentarzy, których ton absolutnie będzie przypominał te wypowiedzi, które znaliśmy po 2014 roku w tym duchu rzekomej walki z banderyzmem i tak dalej, oskarżeń o banderyzm i pana, panie ambasadorze, i mnie, bo przecież często tego odczuwamy. Ma się takie wrażenie, że nawet jeżeli trochę te środowiska przycichły, to one wciąż są i jakoś też czuje się tę rosyjską smycz w tych środowiskach, ale nie słyszy się na przykład o działaniach państwa polskiego wobec takich osób, wobec takich działań. Czy one są przeprowadzane na tyle cicho, czy po prostu tych działań nie ma, czy może są lekceważone te grupy, a może ze względów politycznych znów pozwala się takim grupom na normalne funkcjonowanie, nie widząc, że faktycznie doprowadzają do rozpalania jakichś form nienawiści na poziomie społecznym pomiędzy Polakami i Ukraińcami?
No tak, panie redaktorze, takie niebezpieczeństwo ciągle jest i rzeczywiście tu i postać wspomniana Leszka Szkulskiego i no, jest jeszcze ten sławny żołnierz Rzeczypospolitej, który się pojawia w mundurze. Zdaje się, że on w tej chwili przebywa w areszcie.
Więc jednak, tak, to jest chyba ten przypadek, kiedy rzeczywiście z różnych względów, tak, akurat ta sprawa może nie zamknęła się, ale przynajmniej przez jakiś etap ma ten wymiar prawny.
Są sposoby zamykania niewygodnych witryn, likwidowania tych kanałów. No, rzeczywiście powinno się coś z tym zrobić, natomiast jestem gdzieś przekonany, że służby w tej chwili bardziej troskliwie się tym zajmują i myślę, że też czekają być może na pewien dogodny moment. Przypomnijmy sobie stosunkowo niedawno, że w Niemczech o mało nie doszło do zamachu stanu przy pomocy właśnie ludzi, wśród których się również znajdowała obywatelka Rosji. Więc myślę, że Rosja obecnie uruchomiła całą swoją możliwą agenturę i uruchomiła ogromne pieniądze, żeby próbować wpłynąć na opinię publiczną, a również w Stanach Zjednoczonych, również we Francji, no i oczywiście gdzieś u nas i w krajach bałtyckich. Myślę, że w tej chwili stosunki polsko-ukraińskie są takie, jak chciałbym, żeby były wtedy, kiedy byłem ambasadorem. Myślę, że raczej tutaj w tej chwili już nie ma tak podatnego gruntu. Natomiast oczywiście to się gdzieś tli i widziałem nawet jakieś wyniki badań opinii, że jakoś tam maleje w Polsce sympatia do ukraińskich uchodźców i zdarzają się wypadki pobicia po prostu w szkole czy w przedszkolu kogoś, kto jest Ukraińcem, przyjechał stamtąd, co jest po prostu haniebne.
Panie ambasadorze, niedługo czeka nas wyjątkowa wizyta, bo wizyta prezydenta Joe Bidena, wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych zazwyczaj jest bardzo ważnym wydarzeniem. Teraz ta wizyta niewątpliwie jest związana z kwestiami wojny. Jak pan sądzi, to dojdzie w Polsce do spotkania Joe Bidena i prezydenta jeszcze Wołodymyra Zełenskiego w tym czasie? Czy będzie to tylko, może nie tylko, ale czy będzie to wizyta w Polsce po prostu?
No, ja bym, bo tam się ma odbyć spotkanie tej bukaresztańskiej dziewiątki, czyli tej całej grupy przywódców krajów naszego regionu. Również z Węgrami, co jest, że tak powiem, pewnym problemem, ponieważ to, co Węgry w tej chwili robią, łącznie z ostatnią wizytą ministra Szijjártó w Brukseli, nie w Brukseli, przepraszam, na Białorusi, w Mińsku, to jest coś, co jest po prostu przerażające. Natomiast to jest ważne, żebyśmy tutaj przyjęli prezydenta Bidena nie tylko jako Polska, ale jako region, który ma zdecydowanie popierać i chce zdecydowanie popierać Ukrainę. I nie jest wykluczone, że dobrze by było, żeby tu się też znaleźli, przyjechali przywódcy Szwecji, Finlandii, krajów, które chcą być w NATO i i być może też Norwegii pewnie, która jest członkiem NATO. Natomiast zdaje się, że już ten kierunek jest w planach premiera Morawieckiego obecnie.
Bukaresztańska dziewiątka na pewno, ale jakby spotkał się też prezydent Duda i prezydent Zełenski, czy nie byłoby to pokazanie takiego i nawiązania, a może właściwie polityczne ugruntowanie tego, co coraz częściej przecież odczuwamy w tej sferze symbolicznej, tego wymiaru tradycji rzeczpospolitańskiej, tej jedności właśnie naszych tradycji, naszych państw, kiedy nasi prezydenci razem mogliby rozmawiać z prezydentem Bidenem. Taka scena, taki moment byłby pożądany?
Zdecydowanie tak. No, to pewnie nie jest proste do zorganizowania, ale skoro udało się prezydentowi Zełenskiemu przylecieć do Londynu, polecieć do Paryża, a potem przybyć do Brukseli i jeszcze na samym końcu spotkać się z prezydentem Dudą w Rzeszowie, to myślę, że w tej chwili wszystko jest możliwe i wszystkie karty są na stole. Ja myślę, że takie plany są. Nie znam ich, więc nie jestem w stanie powiedzieć, że tak. Natomiast to by było niewątpliwie potrzebne i to byłby bardzo ważny sygnał do świata zachodniego. Myślę, że tutaj też padną bardzo stanowcze i ważne słowa prezydenta Bidena, bo on po tutaj przyjeżdża.
A jakie to będą słowa?
Myślę, że to będą słowa bardzo stanowcze pod adresem Moskwy, pod adresem władz rosyjskich i to będą słowa wspierające walkę Ukrainy.
Panie ambasadorze, pytanie osobiste, bo po tym, jak skończył pan, czy być może jeszcze nie skończył, ale działalność bezpośrednio dyplomatyczną, jest pan znany na Ukrainie jako pisarz, też pisarz dla dzieci. Jakie pan ma najbliższe plany? Dyplomatyczne, pisarskie, eksperckie?
Staram się to wszystko jakoś łączyć. Rzeczywiście cieszę się bardzo, że tutaj pan Robert Strzyżewski, Instytut Polski, pomógł w wydaniu tych książeczek dla dzieci. Moją intencją było, żeby one mogły wywołać uśmiech na ustach tych dzieciaków na Ukrainie, tych dzieciaków ukraińskich w Polsce, no a również i polskich dzieci, bo to są książeczki dwujęzyczne, polsko-ukraińskie. No, jestem też autorem takiej powieści, która została wydana w 2013 roku, w której pojawia się zajęcie przez Rosję Krymu i te wydarzenia, które w tej chwili się rozgrywają między innymi na ulicach Paryża. Nie mówię, że jestem jeszcze, ale pewne rzeczy no, były dla mnie dość oczywiste. Byłem gdzieś tam wnikliwym obserwatorem sceny polityki światowej. Wydawało mi się, że to jest naturalne. No, tutaj w tej chwili powinniśmy myśleć tak.
Z tych obserwacji, panie ambasadorze, na pewno jeszcze wielokrotnie będziemy korzystać, ale teraz już ściga nas czas i musimy zakończyć naszą rozmowę. Moim państwa gościem był Jan Piekło, dyplomata, dziennikarz, pisarz, był ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję również.
I w tym samym momencie skończył się alarm przeciwlotniczy na Ukrainie. To dobra informacja, a na pewno o tych wydarzeniach będzie więcej informacji jutro w studiu Lwów, a zapraszam też do słuchania Białoruskiego Studia Radia Wnet po godzinie 9 w środę, a raport powraca oczywiście w czwartek. Do usłyszenia, kłania się Paweł Popołowicz.
Raport z Kijowa.